Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Nawet 80 tysięcy Polaków cierpi na chorobę Parkinsona i od tego dziś zaczniemy. Zapytamy, co jest najważniejsze dla chorych.
W leczeniu choroby Parkinsona rehabilitacja jest najważniejsza. Codziennie. Jakikolwiek ruch.
W tym tygodniu obchodziliśmy Światowy Dzień Choroby Parkinsona.
Dwa budynki nowego Szpitala Uniwersyteckiego w Poznaniu już stoją. Uczelnia podpisała umowę z wykonawcą na kolejne 3.
Podpisanie tej umowy właściwie sprawia, że budowa drugiego etapu, tego kluczowego etapu Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego jest pewna.
Pierwsza część szpitala zostanie udostępniona pacjentom w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Zabiegi wycięcia prostaty z pomocą robota. W szpitalu imienia Strusia w Poznaniu lekarze zoperowali pierwszych pacjentów.
Będzie można pacjentom proponować te zabiegi w Wielkopolsce bez długiego okresu oczekiwania.
Lekarze wykorzystali robota Da Vinci po raz pierwszy w zabiegach urologicznych.
1 czerwca rusza program powszechnych, dobrowolnych i darmowych szczepień przeciwko HPV. To ochrona przed nowotworami, które wywołuje wirus brodawczaka ludzkiego.
Te szczepienia są bardzo dobrze udokumentowane badaniami naukowymi i tu nie ma żadnego zagrożenia dla zdrowia, jeżeli ktoś się zaszczepi, swoje dziecko.
Będziemy zachęcać do szczepień. Szczegóły pod koniec naszego programu. Zapraszamy.
Na zdrowie.
W tym tygodniu obchodziliśmy Światowy Dzień Choroby Parkinsona. Szacuje się, że w Polsce na to schorzenie cierpi około 80 tysięcy pacjentów. Najczęściej są to osoby starsze, po 60 roku życia, choć choroba dotyka też młodszych, nawet przed 40 rokiem życia. Jest to drugie pod względem częstości występowania po chorobie Alzheimera schorzenie zwyrodnieniowe układu nerwowego.
W Poznaniu 24 lata temu powstało Wielkopolskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, które regularnie organizuje różnorakie zajęcia dla swoich członków. Na jedne z nich wybrałam się w tym tygodniu.
Wanda Czyżniewska, jestem wiceprezesem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona w Poznaniu.
Jesteśmy w Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu, trwają zajęcia członków stowarzyszenia. Głośno, wesoło, co tam się dzieje?
No, mamy zajęcia z pierścieniami Smui. Ich działanie jest takie, że wymachując nimi we wszystkie strony, powstają wibracje i te wibracje, wchodząc w nasz organizm, powodują takie dobre samopoczucie. Może taki proces delikatnego samoleczenia.
W przypadku choroby Parkinsona jest to choroba, w której leczymy tylko objawy. Jest to choroba nieuleczalna. Jak duże znaczenie ma właśnie rehabilitacja?
W leczeniu choroby Parkinsona rehabilitacja jest najważniejsza. Codziennie. Jakikolwiek ruch. Czy z pierścieniami, czy robimy też zajęcia z tańca terapeutycznego. Kiedy mamy środki, robimy także zajęcia tai chi.
Jak pani po sobie widzi, jak dużo dają pani właśnie różne tego typu ćwiczenia?
No ja ćwiczę codziennie, a oprócz ćwiczeń samemu, duże znaczenie ma ćwiczenie w grupie, bo jest to działanie też na psychikę człowieka. To jest fantastyczne, kiedy my się spotykamy, kiedy ze sobą rozmawiamy. To działanie w grupie daje niesamowite efekty.
Pierwsze objawy zaczęły się 2-3 lata wcześniej, przed diagnozą. Tylko ja nie kojarzyłem jeszcze tego, w ogóle tych objawów.
Mówi Jan Pawlicz, prezes stowarzyszenia, u którego żony stwierdzono Parkinsona.
Był upadek, złamanie ręki. Był drugi upadek, zachwianie równowagi, uderzyła się w mebel, a sama diagnozowanie trwało 8 miesięcy. Na dzisiaj to ja kojarzę wstecz, ale wcześniej to gdyby była możliwość wcześniejszego diagnozowania, to pewnie może też większa wiedza w społeczeństwie, to wtedy pewnie by to było szybciej i szybciej może by było leczenie.
Farmakologia, a rehabilitacja, jaki to ma wpływ na samopoczucie pana żony?
Farmakologia podstawowa, absolutnie, bo jedno z drugim nie za dużo ma wspólnego. Ponieważ farmakologia jest takie standardowe leczenie, natomiast rehabilitacja to przyjmuje bardzo różne formy.
Tak jak w innych chorobach, również przy Parkinsonie bardzo ważne jest nieprzegapienie pierwszych momentów i szybkie wdrożenie i rehabilitacji, i leczenia. Co to są za objawy?
U każdego jest to inaczej, bo u jednych może to być spowolnienie chodu, u innych przewracanie się, czy haczenie nogami, trudność przejścia przez drzwi, czyli zatrzymuje się przed drzwiami, kiedy ma ruszyć, to jest ten problem, że nogi nie chcą się oderwać od spodu, a głowa idzie do przodu. To jest zmiana mówienia. Jest to takie wolniejsze mówienie, to jest brzydkie pisanie, takie gryzmolenie, maska na twarzy, zupełnie inaczej się uśmiechamy. I tak naprawdę nie każdy chory na Parkinsona musi mieć drżenie. Jeden ma ręki, drugi ma ciała, jest to drżenie spoczynkowe. U każdego naprawdę inaczej to przebiega, ale im szybciej zauważymy w domu, że coś zazwyczaj ze starszą osobą dzieje się nie tak, warto szukać pomocy lekarza.
Pierwszą reakcją moją było, spadamy z Poznania. Pojechaliśmy do Kołobrzegu. Okazało się, że niedaleko był turnus rehabilitacyjny i zostaliśmy. No i to był najcenniejszy moment, ponieważ tam było około 60 osób. Były spotkania, były rozmowy. Żona zaczęła się oswajać z tą chorobą, że nie jest sama, że są inni, którzy chorują o różnym stadium choroby. No i tutaj nastąpiło, no to był ten moment zwrotny, że oswajania się z chorobą.
Ja myślę, że świadomość jest bardzo niska. Trudno nam przyjąć, że ktoś inny, który na przykład drży mu ręka, czasami mówimy, że to jest pijany albo że się zatacza, nie chcemy jakby zauważyć, że to może być chora osoba. Dlatego jeżeli cokolwiek zauważamy u domownika czy u sąsiada, warto zwrócić uwagę, że jednak lekarz powinien nas obejrzeć, bo im szybciej, tak naprawdę, im szybciej wdrożymy leczenie i rehabilitację, naprawdę można tą chorobę wstrzymywać. Ona nie musi szybko podążać. My zapraszamy do naszego stowarzyszenia i osobę chorą, i osobę towarzyszącą, bo tutaj mamy pary małżeńskie, które korzystają z naszych ćwiczeń.
Niedawno przypadał Międzynarodowy Dzień Edukacji, Wiedzy na temat Parkinsona. Co chcieliby Państwo, pacjenci zmagający się z tą chorobą, przekazać innym?
Chcielibyśmy, żeby instytucje, z którymi współpracujemy i na których chcielibyśmy tak naprawdę liczyć, chciały zauważyć, że choroba Parkinsona, jeżeli pozwolą nam uzyskać środki na te zajęcia, może dużo zrobić dobrego, bo ludzie wtedy, kiedy ćwiczą, kiedy są wspólnie, to ich ciało wygląda, zachowuje się inaczej. Niektórzy z nich pracują. Mogą pracować nawet wydajniej, tylko dlatego, że jest coś opanowane. A my w tej chwili zmagamy się właśnie z największym problemem, to są finanse.
Ja myślę, że ostatni przypadek dał mi trochę odpowiedzi na to, co pani pyta. Poprosiłem jednego przedsiębiorcę o pomoc, o wsparcie finansowe. A co to jest? Stowarzyszenie. Wymieniliśmy się wizytówkami. Wie pan co? Mój teść jest chory na Parkinsona. I trochę zaiskrzyło. No i może będą następne środki.
W Wielkopolskim Stowarzyszeniu najmłodszy członek ma 35 lat. Najstarsi, którzy korzystają z rehabilitacji, są po 80. To nie tylko poznaniacy. Niektórzy przyjeżdżają z miejscowości odległych o kilkadziesiąt kilometrów. To tylko dowodzi, że takie zajęcia przynoszą skutek i warto je wspierać. Zainteresowanych odsyłamy do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona, które zajęcia prowadzi w Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Wracamy do największej inwestycji w historii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Budowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, który powstaje na Grunwaldzie, wchodzi w drugi etap. Uczelnia podpisała umowę z wykonawcą na postawienie kolejnych trzech budynków z łącznikami.
Gotowe są już dwa budynki szpitala, które jesienią tego roku mają być oficjalnie oddane, a w pierwszym kwartale przyszłego roku mają już służyć pacjentom. To w tej części będzie działał długo oczekiwany przez mieszkańców tej części Poznania szpitalny oddział ratunkowy.
Uczelnia już przystępuje do budowy kolejnego etapu centralnego szpitala uniwersyteckiego, do którego z obecnych lokalizacji przeniosą się dwa szpitale kliniczne.
Dwa pierwsze budynki o powierzchni ponad 25 tysięcy metrów kwadratowych już stoją.
Rektor Uniwersytetu Medycznego, profesor Andrzej Tykarski.
Moduł pierwszy to szpitalny oddział ratunkowy oraz bloki operacyjne z oddziałem anestezjologii intensywnej terapii. Moduł drugi przeznaczony będzie dla kluczowych oddziałów zabiegowych, tak by szpitalny oddział ratunkowy miał niezbędne zaplecze. Podzieliliśmy budowę na dwa etapy, by szpitalny oddział ratunkowy, jakże potrzebny dla dzielnicy Grunwald i dla całego Poznania, jak najszybciej zaczął służyć mieszkańcom naszego miasta i całej Wielkopolski. SOR w pierwszym kwartale 2024 roku zacznie przyjmować pacjentów.
Drugi etap inwestycji to 3 budynki szpitalne.
Po ukończeniu budowy tych modułów przeprowadzimy do nich wszystkie oddziały szpitalne z zabytkowego budynku przy ulicy Długiej oraz niektóre ze starych budynków przy ulicy Przybyszewskiego.
W nowym szpitalu lepsze warunki będzie miała m.in. kardiochirurgia, kardiologia i endokrynologia. Inflacja sprawiła, że do zaplanowanego na budowę ponad 500 mln zł z budżetu państwa trzeba dołożyć 200 milionów. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że umowa dotycząca budowy całego kompleksu szpitalnego została tak skonstruowana, by elastycznie w czasie budowy zwiększać jej finansowanie.
Od samego początku tutaj sposób skonstruowania i projektu, a potem umowy, miał charakter modułowy i to jest świetne rozwiązanie, ponieważ ono pozwala zarządzać zakresem inwestycji w zależności od dostępnych środków, ale niezależnie od tych inteligentnych, bardzo ciekawych rozwiązań w umowach czy w samej architekturze, w projektowaniu, to staramy się też na bieżąco pewne rzeczy modyfikować w finansowaniu. To jest tak, że my na bieżąco jesteśmy cały czas we współpracy. Jeżeli będą narastające problemy, to my będziemy modyfikowali kosztorysy, zmieniali też kształt planu wieloletniego, być może wydłużając go w czasie, bo też o takim rozwiązaniu rozmawiamy.
Podpisanie tej umowy właściwie sprawia, że budowa drugiego etapu, tego kluczowego etapu centralnego zintegrowanego szpitala klinicznego jest pewna. To jest kwestia tylko pewnej elastyczności dokładania środków z bardzo różnych możliwych źródeł. Jeszcze 2 miesiące temu nie byliśmy pewni tego, ale po zmianach legislacyjnych, które zainicjował pan minister, jest właściwie pewne, że drugi etap zostanie dokończony. Oczywiście to nie jest etap ostatni. W kolejnych latach będziemy się starali budować tak zwane odzwierciedlenie drugiego skrzydła tego szpitala, ale będzie to o wiele łatwiejsze, bo będziemy tutaj już mogli elastycznie budować po jednym module i to już nie będzie taka operacja logistyczna jak przeniesienie z szpitala z ulicy Długiej i z ulicy Grunwaldzkiej, co jest konsekwencją wybudowania tego drugiego etapu.
Oficjalnie Uniwersytecki Szpital Kliniczny już działa. Powstał po połączeniu Szpitala Przemienienia Pańskiego i Szpitala imienia Heliodora Święcickiego. Już teraz ma jeden z największych kontraktów na leczenie w Polsce.
Szpitale już się formalnie połączyły.
Dyrektor Wielkopolskiego NFZ Agnieszka Pachciarz.
Najpierw się, jak pamiętamy, połączyły organizacyjnie, czyli był jakby jeden podmiot z 2 ryczałtami, z 2 umowami dla nas. Tak naprawdę był jeden podmiot, a miał 5 zakładów leczniczych, bo na przykład Hospicjum Palium stanowi w szczególności taki oddzielny zakład. Od stycznia tego roku przez zmiany organizacyjne wewnątrz szpitala i jakby zmianę umowy z nami mamy jedną umowę. Jeden ryczałt został przez nas przeliczony. Jest to jeden z najwyższych ryczałtów w kraju. Tak naprawdę jak będzie przeliczenie w maju, to zobaczymy, czy jest najwyższy. Na pewno jest w pierwszej trójce. I połączone są te świadczenia, więc już to jest dla nas jedna umowa. Jeden podmiot i jedna umowa szpitalna. No i teraz jak się rozwinie, to też będziemy się przyglądali, które oddziały się, czy się coś łączy, bo niekoniecznie muszą się połączyć. Gdzie są 2 okulistyki, 2 kardiologie, ale na pewno będziemy współuczestniczyć wspólnie w zmianach organizacyjnych. Widzimy, w jakim kierunku zmierza. Mamy też jako NFZ swoje sugestie, na co położyć nacisk, aby na przykład walczyć z migracją dla nas ujemną, czyli że więcej Wielkopolan wyjeżdża z Wielkopolski niż przyjeżdża. Na przykład myślę, że kardiochirurgia zdobędzie nowe zaplecze, bo tak naprawdę lokalizacyjnie teraz część oddziałów ma problemy i dlatego się nie rozwija.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny dostał ostatnio dodatkowe 20 milionów złotych z unijnych środków, które pozwolą choć w części załatać dziurę w budżecie inwestycji, ale pieniądze trafiły jeszcze do 2 innych szpitali w Poznaniu.
To pieniądze, które mają pomóc szpitalom zmniejszyć dług zdrowotny, który powstał w czasie pandemii. Klinika Przypolnej będzie miała nowy sprzęt do ratowania wcześniaków, a szpital MSWiA angiograf. O planowanych inwestycjach rozmawiałam z wicedyrektor Szpitala Ginekologiczno-Położniczego Przypolnej Magdaleną Ozorowską oraz dyrektorem szpitala MSWiA, doktorem Witoldem Pstrągiem-Bieleńskim.
Na co te pieniądze pójdą?
Przede wszystkim na sprzęt dla najmłodszych, czyli neonatologia. Znakomita większość spośród tych 16 milionów to jest sprzęt bezpośrednio ratujący życie. To są transportery, inkubatory, respiratory, sprzęt monitorujący funkcje życiowe i windy, co też zwiększa bezpieczeństwo w naszym przypadku, bo mieliśmy bardzo, bardzo stary sprzęt.
Rozumiem, że lekarze trochę już walczyli
o ten sprzęt.
Tak, rzeczywiście już trochę zdekapitalizowany. Mamy bardzo, bardzo dużo i bardzo drogi sprzęt, szczególnie w zakresie opieki neonatologicznej. Ale w tym wypadku też jakby skala, liczba naszych hospitalizowanych, mamy 79 łącznie stanowisk neonatologicznych, to jest największy w Polsce tego typu ośrodek. I też eksploatacja i tempo eksploatacji tego sprzętu jest potężne.
Także Państwo czekaliśmy już to na to. Zamówiliście, już kupiliście?
Czy... Już jesteśmy w trakcie postępowań, które oczywiście były warunkowane powodzeniem tego projektu.
Ile tych w sumie urządzeń będzie?
Oj, to będzie kilkadziesiąt łącznie z takimi drobniejszymi, to będzie kilkadziesiąt urządzeń.
To też się teraz czeka na sprzęt w tych trudnych czasach?
Czy różnie razie? Bywa, różnie bywa, ale są aparaty, na które musimy chwilę czekać. No windy, okazuje się, są problemem, bo nie ma takiego sklepu z windami. one muszą być dopasowane, czasem. Tak jest.
Ale tak do końca roku uda się wszystko już?
Tak, tak. Myślę, że damy radę na pewno zrealizować. Tym bardziej, że już liczyliśmy się z powodzeniem, zakładaliśmy i wcześniej postępowania przetargowe już były uruchomione.
Musieliście Państwo coś od siebie dodać?
Tak, to... oczywiście.
Czyli to jest jakiś fragment?
Tak, około 15-20% jest z funduszy własnych szpitala.
Na co te pieniądze pójdą? Bo pewnie już Państwo planują.
Na szczytny cel.
To na pewno. Ale jakie plany?
No plany są takie, że jest to przeznaczenie angiograf. Rozwijamy tą sprawę związaną z tętniakami, z zatorami mózgowymi i tak dalej, ale generalnie rzecz biorąc mamy już wysuszony, to już wiele, wiele lat działa angiograf, a również stacjonarny aparat rentgenowski. Też już ma swoje lata, no i aparat do znieczuleń, ale kluczem jest ten angiograf, który ma swoje lata, a w tej dzisiejszej rzeczywistości, no niestety jest to bardzo potrzebny aparat. Myśmy już wymieniali rezonans, a teraz mamy stacjonarny, żeśmy nie wymieniali rentgen, także cieszy nas to, co jest. To jest prawie niecałe 10 milionów, no jest co wydawać.
Magazyn na zdrowie. Na zdrowie.
Pierwsi trzej pacjenci z rakiem prostaty zoperowani z pomocą robota Da Vinci w szpitalu imienia Strusia w Poznaniu. O tym, że placówka kupiła taki sprzęt, już mówiliśmy w naszym programie. Teraz urządzenie już działa na bloku operacyjnym.
Pierwsze operacje lekarze wykonali pod okiem profesora z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, który jest ekspertem w tego typu zabiegach. O operacjach rozmawiałam z kierownikiem kliniki urologii w szpitalu imienia Strusia w Poznaniu, profesorem Andrzejem Antczakiem.
Wystartowaliśmy pierwsze zabiegi w asyście robota Da Vinci. Przyjechał nam pomóc w tym zakresie pan profesor Słojewski Marcin, kierownik kliniki urologii ze Szczecina, który ma największe doświadczenie, wydaje mi się, w Polsce takie certyfikowane i uczy nas wykonywania tych zabiegów. Jest to zabieg w momencie, kiedy ma się doświadczenie, wykonuje się dość łatwo, natomiast kiedy się go uczy, to zawsze jest to trudniejsza rzecz.
Panowie, rozumiem.
No, jak gruczoł krokowy, to panowie dobrze zakwalifikowani, tak nam się wydają, bo stopień zaawansowania choroby nowotworowej jest niewielki, ale są to młodzi ludzie, więc oni zostali poddani po odpowiednio przygotowanej rozmowie z nimi tego typu procesowi terapeutycznemu, ponieważ oczywiście są inne możliwości, ale młodzi ludzie, którzy są aktywni zawodowo, powinni mieć te zabiegi wykonywane przez urologów właśnie w ten sposób. Czyli radykalna prostatektomia, tak jak już wspominałem, jest to zabieg, który w asyście tego robota Da Vinci, którego my mamy, jest obciążony najmniejszą liczbą powikłań i rzeczywiście jest szansa, że ci panowie będą mieli to wszystko, co myśmy starali się im zagwarantować, czyli prawdopodobieństwo nietrzymania moczu i zaburzenia erekcji zminimalizowane.
Młodzi, czyli lat?
Między 50 a 65 rokiem życia. Zgłosili się z badaniem PSA i prawdopodobnie z rezonansem magnetycznym, bo my tutaj w naszej klinice tego nie wykonujemy, mieli wykonaną tak zwaną biopsję fuzyjną. W tej biopsji fuzyjnej otrzymaliśmy wynik, że jest to nowotwór złośliwy, a ponieważ to PSA było niskie i złośliwość nowotworu była niewielka, dlatego zostało im zaproponowane leczenie zabiegowe, operacyjne, do którego, tak jak powiedziałem, najchętniej kwalifikujemy młodych ludzi, którzy są jeszcze aktywni w życiu i zawodowym, i takim prywatnym swoim.
Jak oni zareagowali na tą propozycję, że robot?
Entuzjastycznie. Dlaczego? Dlatego, że my tu mamy taką grupę pacjentów, którzy do tej pory jeździli, szukali tego poza Wielkopolską. A jest szansa, że te zabiegi będzie można wykonywać na razie u nas w szpitalu, ale za chwileczkę otworzy się drugi ośrodek w Poznaniu i będzie można pacjentom proponować te zabiegi w Wielkopolsce bez długiego okresu oczekiwania.
Około 4 godzin jeden, tak? Trwa.
To wynika z krzywej uczenia się, że to jest zawsze tak, że ucząc się musimy temu pacjentowi poświęcić więcej czasu, bo to ma być z korzyścią dla niego. Tak jak powiedziałem, on musi mieć zminimalizowane ryzyko powikłań, jednocześnie najgorsza rzecz w medycynie to pośpiech. My nie liczymy czasu, my liczymy efekt naszego zabiegu, czyli pacjent musi być wyleczony, musi mieć usuniętą chorobę nowotworową razem z węzłami chłonnymi, pęcherzykami nasiennymi, jak to jest w przypadku prostaty, i musi stąd wyjść w przeświadczeniu, że podjęliśmy wszystkie możliwe działania, które mają go uwolnić od tej choroby nowotworowej. Myślę, że jeszcze będzie jedna wizyta, przynajmniej jedna wizyta pana profesora Słowieckiego tutaj, żeby nam pomóc i ocenić, czy możemy samodzielnie wykonywać te zabiegi. Być może, że powie, proszę bardzo, jesteście państwo przygotowani, możecie robić. Krzywa uczenia w przypadku zabiegów w asyście robota jest dość niska, szczególnie, że w naszym zespole ludzie, którzy zostali wytypowani przeze mnie do tego, żeby te zabiegi wykonywać, są ludźmi doświadczonymi w operacjach laparoskopowych. Zespół liczy 2 osoby, 2 lekarzy, pielęgniarka operacyjna. Taki jest zespół. Jeden operuje, drugi służy lekarz do zmiany sprzętu i pomaga. Oni są certyfikowani, mają takie certyfikaty, które wymagane są przez firmę, żeby oni mogli te zabiegi wykonywać, ale to są zabiegi robione na fantomach i na zwierzętach. W związku z tym przyjechał pan profesor Słowiecki ze Szczecina, żeby nas tutaj nauczyć tego na pacjentach z korzyścią dla pacjenta. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zdrowie i życie pacjenta było wystawiane na jakiekolwiek ryzyko. Myśmy wcześniej zaplanowali więcej tych zabiegów, ale z przyczyn zupełnie niezależnych od nas, technicznych, musieliśmy 2 pacjentom poprosić ich o to, żeby wyrazili zgodę na przełożenie terminu.
A takie standardowe szkolenie do momentu uzyskania tego certyfikatu ile trwa?
U nas trwało miesiąc. Koledzy byli w Szczecinie właśnie, w 2 ośrodkach zagranicznych, w Berlinie i w Neapolu, i przez cały miesiąc ćwiczyli na fantomach tutaj, no nawet więcej, 5 tygodni ćwiczyli na fantomach w szpitalu. Cały czas podkreślam, lekarz wykonuje zabieg w asyście robota i odpowiada za bezpieczeństwo pacjenta od początku do końca.
Robota Da Vinci do zabiegów urologicznych kupił także Poznański Szpital Świętej Rodziny. Operację z jego pomocą planuje rozpocząć w przyszłym miesiącu.
Akcja profilaktyka.
W naszym magazynie wracamy na koniec do profilaktyki. Naszym gościem ponownie jest profesor Wojciech Golusiński z Wielkopolskiego Centrum Onkologii, autor programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi. Badania przesiewowe w kierunku tych nowotworów, początkowo prowadzone w Wielkopolsce, teraz realizowane są w całym kraju, w wielu innych krajach Europy.
Za te nowotwory w znacznej części odpowiada wirus brodawczaka ludzkiego. Samorządy od lat realizują programy szczepień ochronnych nastolatków przeciwko HPV. Teraz od 1 czerwca decyzją Ministerstwa Zdrowia rusza program powszechnych, dobrowolnych i darmowych szczepień przeciwko HPV. Profesor Wojciech Golusiński zachęca do tych szczepień i do profilaktyki.
Te szczepienia są powszechne w Polsce dla dziewczynek i dla chłopców i zachęcam wszystkich, ponieważ szczepienie to pozwala uniknąć bardzo poważnej choroby, a to jest po prostu jednorazowe szczepienie. Tylko znowuż musimy dotrzeć do wszystkich, że warto to zrobić. Te szczepienia są bardzo dobrze udokumentowane badaniami naukowymi i tu nie ma żadnego zagrożenia dla zdrowia, jeżeli ktoś się zaszczepi, swoje dziecko. To jest, jakbym powiedział, dobrze zainwestowane działanie rodzicielskie w przyszłość swojego dziecka. Więc to jest absolutnie duży progres i też nie ukrywam, że to, co zostało wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia, to opierało się na tych naszych badaniach profilaktycznych, gdzie zobaczyli, jaka jest skala zagrożeń. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że tego, co nam brakuje w Polsce, to takich ośrodków, jakich mamy w Poznaniu, czyli wyspecjalizowanych, wysoko wyspecjalizowanych ośrodków leczenia nowotworów głowy i szyi. Ponieważ jest to trudna grupa nowotworów, tego nie można się nauczyć w rok, w 2, w 3. Trzeba mieć ogromne doświadczenie, trzeba mieć bardzo dobrą współpracę z radioterapeutami, z onkologami, ze wszystkimi osobami, które tworzą to centrum onkologii, bo to zapewnia sukces. To musi być to porozumienie między nami, wzajemne zaufanie, że to postępowanie dla tego pacjenta jest najlepsze. Czyli każdy pacjent nie ma żadnego ustalonego jakby schematu i ma indywidualne leczenie. Czyli ta personalizacja, czyli indywidualizacja tego leczenia, to jest to, co dzisiaj cechuje współczesną, nowoczesną onkologię i podejście do pacjenta onkologicznego. My mamy na przestrzeni ostatnich lat w tych nowotworach głowy i szyi niewiele się działo, a dzisiaj mamy znaczący postęp. Jeżeli chodzi o chirurgię, mamy tak zwaną chirurgię minimalnie inwazyjną, również chirurgię robotową. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, który operuje przy użyciu robota Da Vinci nowotwory głowy i szyi. Mamy już zoperowanych około 200 chorych z bardzo dobrym efektem. Tylko też musi być to wczesna postać tego nowotworu. W radioterapii mamy nowe możliwości. Protonoterapia się pojawia, prawda, nie jeszcze w Poznaniu, ale w Europie już jest dostępna. W onkologii klinicznej mamy immunoterapię. Czyli wiele, wiele dobrego się stało. I musimy to umieć teraz wykorzystać i temu choremu dać nową perspektywę. Ten pierwszy krok został zrobiony. To wczesne rozpoznanie jest bardzo, bardzo ważne.
Jeżeli ktoś zauważył u siebie jakieś objawy, musi czekać do września na ten tydzień profilaktyki? Nie powinien, prawda?
Nie powinien. No oczywiście, że nie powinien. My mamy w Wielkopolskim Centrum Onkologii dwie poradnie, bardzo dobrze przygotowane. Nie mamy odległych terminów do rejestracji. Na pewno w przeciągu 3-4 tygodni jest zbadany. Tylko trzeba po prostu skorzystać. Jeżeli coś się dzieje, to mamy takie hasło, 1/3, czyli jeżeli jeden z tych objawów, który pozwolę sobie wymienić, trwa dłużej niż 3 tygodnie, bezwzględnie należy zgłosić się do lekarza. Bezwzględnie. I z tych 5 objawów to jest chrypka, to jest jednostronna niedrożność nosa, to jest ból gardła, to jest jednostronny guz na szyi i zaburzenia połykania. To są te objawy nowotworów głowy i szyi podstawowe. Jeżeli któryś z tych objawów występuje, bo one występują często, towarzyszą banalnym infekcjom, one ustępują, ale jeżeli nie ustępuje dłużej niż przez 3 tygodnie, jest to sygnał, że należy zgłosić się do lekarza.
Program przesiewowych badań w kierunku nowotworów głowy i szyi tradycyjnie w Wielkopolskim Centrum Onkologii we wrześniu. Zachęcamy, by się regularnie badać i tym zaproszeniem kończymy nasz program. Spotkamy się za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
Magazyn Na Zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.